Rozdział 8.
U Borynów był okiej w grobie po tym święcie. Nie płacz, nie krzyki, nie pomstowania, a ino ciężka cichość, złowrogo przyczajona i pełna powstrzymywanych gniewów a żalów. Cały dom zmilknął, osnął się posępnością, a żył w ciągłej trwodze i oczekiwaniu czegoś strasznego, jak kiedy pod dachem, który lada chwila ma paść na głowy. Stary, powróciwszy do domu ni potem nawet na zajutrz, ani marnego słowa nie rzekł Jagusi. Nawet przed Dominikową się nie użalał, jakby się nic nie stało. Rozchorzał jeno z tych przytajonych w sobie złości i z łóżka się podnieść nie mógł, że to go cięgiem mdliło, kolki spierały w boku i gorącość rozbierała. Nic to innego, tylko wątroba się wama zapiekła, bo macica opadła, rzekła Dominikowa, smarując mu boki gorącym olejem. Nic się nie odezwał, jeno postękiwał boleśnie i w pułap uparcie patrzył. Nie Jagusi to wina, nie, zaczęła cicho, by na izbie nie dosłyszeli, bo się już srodze frasowała, że ani słowa nie powiedział o wczorajszej sprawie.
A czyja? Mruknął.
A czy to winowata? Wyście ustawili ją samą i poszli pić do alkierza. Muzyka grała, tańcowały wszystkie, bawiły się, to cóż, kiedy ten Samson miała stać w kącie? Młoda przecież, zdrowa i zabawy jej potrzeba. Zniewolił ją, to i poszła tańcować. Mogła to nie iść? Każdy w karczmie ma prawo brać do tańca, która mu się jedno uwidzi. A że ją wybrał i nie popuszczał zbój ten jeden, to ino przez złość do was, ino przez złość.
Smarujcie jeno i róbcie, bym wyzdrowiał rychło. A nie uczcie mnie rozumu. Dobrze sam wiem, jak było, nie potrzeba mi waszego powiadania.
Kiedyście taki mądry, to i to wiedzieć powinniście, że kobieta młoda, zdrowa, też swojej uciechy potrzebuje. Nie drewno jest, ni starucha. Za chłopa poszła, to chłopa jej potrzeba, nie dziadygi, by z nim różaniec przebierała, nie.
Aj, to czemuście mi ją dali? Rzucił urągliwie.
Czemu? A kto to skomlał jak ten pies? Nie ja was molestowałam, byście ją wzięli, nie ja wam ją podtykałam, nie ona sama. Mogła se iść za każdego drugiego i z tych najpierwszych we wsi, tyle ich było.
Było, jeno niedożeniaczki.
A żeby wam ozór wykręciła za to pieskie szczekanie.
Prawda was sparzyła kiej pokrzywa, żeście się tak ciepnęli.
Cygaństwo paskudne to! Pu, nieprawda, cygaństwo!
Naciągnął pierzynę na piersi, odwrócił się do ściany i ani już słowem nie ozwał się na jej dowodzenia gorące. Dopiero gdy w płacz uderzyła, szepnął złośliwie.
Jak baba kijanką nie poredzi, to myśli płaczem co wskurać.
Dobrze wiedział, co powiedział, dobrze. Teraz ano, kiedy się z łóżka podnieść nie mógł, przychodziło mu do głowy, co to o niej powiadano przudzi. Rozważał to w sobie, układał, do kupy ściągał, deliberował. I taka złość go przejmowała, taka zazdrość gryzła, że nie mógł wyleżeć. Rzucał się na łóżku, klął z cicha, to odwracał się twarzą do izby i tymi złymi jastrzębimi ślepami chodził za Jagną. Ona zaś była jakaś blada, zmizerowana, że jak senna chodziła po domu, a ino tymi żałosnymi oczami skrzywdzonego dzieciątka spozierała na niego i tak wzdychała, aż mu się żal robiło i serce zdziepkotajało, ale i zazdrość tym większa rosła. Wlekło się tak blisko całą niedzielę, że już w chałupie wytrzymać było trudno. Miałać przecie duszę wielce czujną, jako ten kwiat niektóry, co niech jeno ziąb nań chuchnie, a wnet oważy się i rozdygocze z bolenia. Mizerniała też w oczach, sypiać nie mogła, jadło nie smakowało, usiedzieć trudno było w miejscu i robotą zająć, bo wszystko leciało z rąk i strach cięgiem za nią chodził, bo i jakże jej stary wciąż leżał, postękiwał, dobrego słowa nie rzekł, a jako ten zbój spoglądał. Cięgiem czuła jego oczy na sobie, cięgiem, że już wytrzymać nie mogła. Ciężało jej życie, bo i tęskności rozbierały nieopowiedziane, że to i o Antku nic nie wiedziała. Nie pokazał się bowiem przez tę niedzielę, choć nieraz o zmierzchu pod śmiertelnym strachem wyglądała pod bruk. Nie śmiała się zaś pytać nikogo. Już się jej tak mierziło w chałupie, że po parę razy w dzień biegała do matki. Ale Dominikowa mało siedziała w chałupie, do chorych chodziła, to w kościele przesiadywała, a jeśli była, to pokazywała srogą twarz i gorzkie wymówki czyniła. A chłopaki też łaziły omroczone, złe i strapione, bo stara Szymka pobiła miądlicą, że to w trzy króle przepił w karczmie całe 4 złote. Zaglądała potem do sąsiadów, by ino jakoś ten dzień zepchnąć, ale i tam dobrze jej nie było. Już ci nie wyganiali jej, ale przez zęby cedzili słowa. Twardo spozierali, a wszyscy zarówno biadali nad chorobą starego, wyrzekając żałośliwie, jakie to teraz czasy nastają paskudne. A Józka też, jako ino mogła, dogryzała jej na każdym kroku. Nawet Witek bojał się pleść po swojemu przy gospodarzu, że słowa nie było z kim przemówić, tyle było całej uciechy i rozerwania myśli, co tam Pietrek wieczorami po robocie przygrywał z cicha na skrzypkach we stajni, bo w chałupie stary nie pozwalał. a zima wciąż była sroga, mroźna i wiejna, że trzeba było w chałupie siedzieć. Dopiero jakoś w sobotę stary, choć zdrowy nie był jeszcze, zwlókł się z łóżka, ubrał ciepło, bo mróz był trzaskający i poszedł na wieś. Zachodził do różnych chałup, niby to ogrzać się z dziebko, gdzie znowu ze sprawami, a nawet z takimi przestawał chętliwie, jakich przudzi mijał bez słowa. I wszędy pierwszy zaczynał o karczmie i całą sprawę w śmieszki obracał. A rat rozpowiadał, jako się był tęgo napił i przez to zachorzał. Dziwowano się temu, przytakiwano, głowami kiwano, ale nikt się w pole wyprowadzić nie dał. Znali przecież dobrze jego nieustępliwą hardość, a i to, że skoro na ambit wziął, można go było żywym ogniem przypiekać, a głosu by nie wydał. Wiedziano również, jako że zawsze wynosił nad inne, puszył, za najlepszego we wsi miał, a wielce baczył, by go na ozorach nie obnosili. Rozumiano też, że zapobiega i plotki gasi, jakie były powstały. A nawet stary Szymon, sołtys, powiedział mu prosto w oczy, jak to u niego było zwyczajnie.
Baju, baju, chłop śliwy rwie, a ino ich dwie. Ludzkie gadanie jest jak ten ogień. Nie przygasicie pazurami, sam się musi wypalić. A to wam jeno przypomnę, com rzekł przed ślubem. Jak stary bierze młodą, złego nie odegnaj święconą wodą.
Zeźlił się tym i prosto wrócił do chałupy. Jaguś zaś, myśląc, że skoro wstał, to już wszystko przeminęło i powróci do dawnego, odetchnęła z ulgą i jeła do niego zagadywać, to w oczy naglądać, przymilać się i po izbie krzekorzyć słodko jak przudzi. Ale wnet ją opamiętał takim ostrym słowem, że struchlała. A potem nie zrobił się inczy, nie pieścił, nie hołubił, myśli nie zgadywał, nie o jakiej łaski starał, a ostro kiej na dziewkę krzyczał za nieporządki i do roboty zaganiał. Od tego dnia wszystko z nawrotem w swoje garści ujął, przypilnował i z rąk nie popuszczał. Całe dnie, skoro jeno wyzdrowiał, mucił z Pietrkiem i w stodole robił koło zboża, krokiem się prawie nie ruszając z obejścia, bo nawet wieczorami w chałupie narządzał uprzęże albo na koblicy wystrugiwał różne porządki gospodarskie. A tak pilnie stróżował Jagusi, że i kroku nie mogła zrobić, by za nią nie wyglądał. Nawet jej świąteczne szmaty zamknął i klucz nosił przy sobie. Nacierpiała się ona, nacierpiała. Mało tego bowiem, że obele co krzyczał i słowa dobrego nie powiedział, ale prosto tak wszystko robił, jakby nie ona była gospodynią, bo ino Justę rozporządzał, co się ma robić, z Juską o różnych rzeczach prawił, których i dziewczyna nie wyrozumiała, i Justce o wszystkim kazał mieć baczenie. A Jagny jakby nie było, przędła dnie całe, chodziła kiej błędna, albo do matki uciekała na wyżalenie i skargi. Nie poradziła na to stara, bo jej rzekł ostro.
Była panią? Robiła, co chciała, nic jej nie brakowało. A nie umiała tego poszanować, to niech popróbuje czego innego. A to wam opowiadam. Powiedzcie jej, że póki kulasami rucham, bronił swojego dobra będę. I nie dopuszczę, żeby się prześmiewano ze mnie kiej skukły jakiej. Zapamiętajcie to sobie.
Bójcie się Boga, gdyż ona nic złego nie zrobiła.
Niechby zrobiła, nie tak bym gadał i nie tak postąpił. Ale dosyć i tego, że się zantkiem zadawała.
W karczmie, w tańcu, przy wszystkich przecież.
Hale, w karczmie tylko, hale.
Wykalkulował bowiem, że kiedy to jej zapaskę znalazł w opłotkach, musiała wychodzić do Antka. Nie dał się więc przekonać, nie wierzył niczemu i twardo stał przy swoim, a na zakończenie powiedział.
Dobry człowiek jestem, zgodliwy. Wszyscy o tym wiedzą. Ale jak mnie kto chlaśnie batem, gotówem oddać kłonicą.
Bijcie, kto wam winowaty, a nie krzywcie, bo z krzywdy każdej pomsta rośnie.
Któren swojego broni nie krzywdzi.
Jeno byście w porę uwidzieli, kaj się wasze kończy.
Grozicie, widzę.
Swoje tylko powiadam, a wy zbytnio w siebie dufacie. Baczcie i na to, że kto na innych kładzie znaki, sam taki.
Dosyć mi waszych nauk i przypowiastek. Swój rozum też mam.
Rozgniewał się. I na tym się skończyło, bo Dominikowa, widząc jego twardość i nieustępliwość, nie ponawiała już tej sprawy, dufając, iż to samo przejdzie i jakoś się uładzi. Ale on ani na dzień jeden nie pofolgował. Zawziął się i nawet w tej złości smak znajdował, a chociaż nieraz w nocy słysząc Jagusinę płacze, zrywał się bezwiednie, by do niej biec. W porę się jednak miarkował, udając, że wstał oknem wyjrzeć, albo czy drzwi pozamykane. Ciągnęło się tak bez przerwy całych parę tygodni. Jagnie było markotno, smutno i tak źle, że ledwie już cierpiała. Na ludzi patrzeć nie śmiała, wstyd jej było przed wsią, boć wszyscy dobrze wiedzieli, co się tam u Borynów wyprawia. Dom całkiem omroczał, że snuli się po nim cicho, lękliwie, kiedy te cienie. Co prawda mało kto zaglądał, mając i u siebie dość cwarów. Wójt się też nie pokazywał, zagniewany, że Bryna nie chciał mu podawać do chrztu, tyle jeno, że tam chłopaki Dominikowej czasem zajrzały. Nastka Gołębianka przybiegła z kądzielą, ale to i więcej do Józki, by się z Szymkiem spotkać, że nie było z niej pociechy. To i Rocho czasem zaglądał, ale widząc twarze posępne, zagniewane, mało siedział. Jeden tylko Kowal przychodził co wieczór i długo przesiadywał, a jak tylko mógł, podjudzał jeszcze starego przeciw Jagnie i w łaski się nowe wkradał. Juści, że i Jagostynka często zachodziła, chętnie swoje dokładając, gdzie się kłócili. Dominikowa też bywała co dnia i co dnia jeno powtarzała, by Jagna pokorą starego ujmowała. Cóż, kiedy Jagna nie mogła się upokorzyć. Za nic nie mogła, a naprzeciw bunt się w niej podnosił i złość ją podrywała coraz częściej. Wielce jej w tym pomagała Jagostynka, bo raz cicha zaczęła.
Jaguś, a to mi cię żal okrutnie, kiedy rodzonej. Ten stary pies cię ukrzywdza, a ty kiedy ten baranek cierpisz. Nie tak inne kobiety robią, nie.
Jakże? Spytała dość ciekawie, bo już jej obmierzł ten stan.
Złego dobrością nie przegnasz, a ino jeszcze większą złością. Za dziewkę cię ma, a ty nic. Szmaty ci pono w skrzyni pozamykał, na każdym kroku pilnuje, dobrego słowa nie da, a ty co? Wzdychasz, trujesz się i boskiego zmiłowania wyczekujesz. Póki się człowiek nie położy, to mój Pan Bóg nie dołoży. Żeby tak na mnie, wiedziałabym, co zrobić. Józkę sprałabym, niech się nie rządzi w chałupie. Gospodynią przecież jesteś. Chłopu bym też nie ustąpiła w niczym. Kiedy chce wojny, to niech ma taką, a że mu grdyka wylezie. Ale pozwól chłopu panować nad sobą, to się wnet do bicia weźmie i nie wiada, na czym skończy. A najpierwsze, zniżyła głos i do ucha jej szeptała. Odstaw go, kiej tego ciołka od krowy. Nie przypuszczaj do siebie ani na zdziebko, jak tego psa przed progiem trzymaj. Wnet zobaczysz, jak zmięknie i się udobrzy.
Jagna zerwała się od kądzieli, by ukryć twarz rozczerwienioną.
Czegóż się głupia sromasz? Złego w tym nie ma. Wszystkie tak robią i robić będą. Nie ja pierwsza wymyśliłam taki sposób.
Wiadomo przecież, że kiecką chłopa dalej zaprowadzi niźli psa z perką, bo pies rychlej się pomiarkuje. A starego, łasnie niż młodzika, bo łakomszy i trudno mu po cudzych chałupach szkodzić. Zrób tak, a wnet mi podziękujesz.
A co tam pyskują na ciebie i Jantka, do serca nie bierz. Żebyś jak ten młody śnieg była, sadzy się dowidzą.
Na świecie jest takie urządzenie, że któren się da, to mu i kiwnąć palcem nie przepuszczą. A któren nie stoi, co o nim powiadają, mocny jest, a hardy, to może robić, co mu się żywnie podoba. Nikt nawet słówkiem nie piśnie naprzeciw, a łasić się będą kiej pieski. Do krzepkich należy świat wszystek, do nieustępliwych, a zawziętych. Na mnie się dosyć wygadywali, dosyć. A na twoją matkę też, że to z tym Florkiem wiadomo było. Nie tykajcie matki.
Niech ci ta święto ostanie.
Prawda i to, że każdy potrzebuje świętości jakiejś.
Długo jeszcze prawiła, nauczała ją, a zwolna, choć niepytana, rozpowiadała o Antku, co ino mogła wymyślić. Słuchała tego chciwie Jagusia, nie zdradziwszy się jednak ani słówkiem. Ale rady owe mocno wzięła do głowy i cały dzień deliberowała nad nimi. Wieczorem zaś, kiedy był Rocho, Kowal i Nastka, rzekła do starego.
Dajcie no klucze do skrzyni. Muszę szmaty przewietrzyć.
Dał przywstydzony nieco, bo Nastka śmiechem buchnęła, ale mimo to, gdy skończyło przekładanie, wyciągnął rękę po klucz.
Same moje są tam szmaty. To już sama se przypilnuję, powiedziała hardo.
I od tego wieczoru zaczęło się piekło w chałupie. Stary się nie przemienił, ale i ona nie ustępowała. Na słowo odpowiadała całą kopą, a tak głośno, że ano na drodze słychać było krzyki. Nie pomogło to wiele, to na złość zaczęła wszystko robić. Do Józki przyczepiała się na każdym kroku, a tak nieraz boleśnie karciła, że dziewczyna z płaczem biegała się skarżyć. Nic to nie pomogło, bo jeszcze bardziej piekłowało, skoro nie szło po jej woli. Wieczorami zaś umyślnie się przenosiła na drugą stronę, ostawiając starego w pierwszej izbie. Tam Pietrka nie woliła do grania, przyśpiewując mu do wtóru różne piosneczki do późna w noc. To znowu w niedzielę przystroiła się, jak ino mogła najlepiej, a nie czekając na męża, sama poszła do kościoła, wystając po drogach z parobkami. Stary się zdumiewał tą przemianą. Wściekał ze złości, próbował się nie dawać, zapobiegał, by się to po wsi nie roznosiło. Nic jednak nie poradził na jej humory, a coraz częściej dla świętego spokoju ustępował.
No i ściewie, barankiem się widziała, to łowieczką pokorną, a teraz okoniem stawa, wykrzyknął raz do Jagostynki.
Chleb ją rozpiera i ponosi, odrzekła z oburzeniem, bo zawsze temu przytwierdzała, kto z nią radził. Ale to wam powiem, że póki czas, trzeba czymś twardym wyganiać humory, bo potem i kłonicą nie poradzi.
Nie jest to we zwyczaju Borynów, powiedział wyniośle.
Widzi mi się, że i u Borynów do tego przyjdzie, szepnęła złośliwie.
Jakoś w parę dni potem, zaraz po gromnicznej, dał znać wieczorem Jambroży, że ksiądz nazajutrz będzie jeździł po kolędzie. Zakrzątnęli się zaraz od rana do porządków, że nawet stary, unikając piekła, bo jak nasilnie dunderowała na Józkę, sam się zabrał do odwalania śniegów z opłotków. Wywietrzono izby, omieciono z pajęczyn ściany, Józka wysypywała żółtym piaskiem ganek i sienie i śpiesznie przybierali się odświętnie, bo ksiądz już był w niedalekim sąsiedztwie u balcerków. Jakoż wkrótce stanęły księże sanie przed gankiem, a on sam w kombrzy na futrze, poprzedzany przez dwóch organiściaków, przebrany kiej do mszy, wszedł do izby, odmówił łacińskie modlitwy, pokropił i poszedł w obejście poświęcić budynki i cały dobytek. Boryna niósł przed nim na talerzu wodę święconą, a on w głos się modlił i poświęcał wszystko po kolei. Organiściaki zaś szli w podle, przyśpiewując kolędy i gęsto potrząchając dzwonkami, a reszta jakby za procesją szła z tyłu. Skończywszy zaś, wrócił do izby i przysiadł odpoczywać. A nim Boryna z parobkiem sypali do sań pół korca owsa i grochu ćwiartkę, jął przesłuchiwać pacierza Józkę i Witka. Tak galantu umieli, aż się dziwił i pytał, kto ich uczył.
Pacierza to mnie nauczył Kuba, a katechizmu i nalementarzu Rocho, odpowiadał śmiało Witek, aż go ksiądz pogłaskał po głowie, ale Józka tak straciła śmiałość, że się ino rozczerwieniła, popłakała i tego słowa nie wykrztusiła.
Dał im po dwa obrazki, a nauczał, by słuchali starszych, pacierzy odmawiali i grzechu się strzegli, bo zły na każdym kroku się czai, a do piekła namawia. A potem, podniósłszy głos, spojrzał na Jagnę i groźnie zakończył.
Powiadam wam, że nic się nie ukryje przed okiem sprawiedliwości Bożej, nic. Strzeżcie się dnia sądu i dnia kary. Pokutujcie i poprawiajcie się, póki czas.
Dzieci buchnęły płaczem, bo się im widziało, jakoby w kościele byli podczas kazania. Jagusi też serce zabiło trwożnie i rumieńce powlekły twarz, bo dobrze zrozumiała, że do niej mówił. A skoro Maciej powrócił, wyszła zaraz, nie śmiejąc księdzu spojrzeć w oczy.
Chciałbym z wami pomówić, Macieju. Szepnął, gdy zostali sami. Kazał mu przy sobie siadać, odchrząknął, tabaki mu podał, nos wytarł chusteczką, od której szły zapachy kij z trybularza, jak potem opowiadał Witek, palce z trzaskiem wyciągał ze stawów i z cicha zaczął.
Mówili mi ludzie o tym, co się tam w karczmie stało. Mówili.
Jości, na oczach wszystkich było, powtórzył stary smutnie.
Nie chodźcie do karczmy i kobiet tam nie prowadzajcie, tyle zakazuje. Piersi zrywam, proszę, nie pomaga. Macie więc za swoje, ale jednak Bogu gorąco dziękujcie, że grzechu większego tam nie było. Mówię wam, nie było.
Nie było?
Twarz mu się rozjaśniła, bo księdzu wierzył.
Powiadali mi też, że ją srogo karzecie za to, niesłusznie robicie. A kto niesprawiedliwość czyni, grzeszy, mówię wam, grzeszy.
Gdzie zaś? Jeno ją chciał nieco przykrócić, jeno.
Antek jest winien, nie ona, przerwał mu popędliwie.
Umyślnie przez złość na was zmusił ją do tańcowania. Widocznie, że chciał z wami awantury, mówię wam, że chciał awantury, zapewniał uroczyście, przyrychtowany przez Dominikową, na której słowach zupełnie polegał.
Ale co tam miał jeszcze powiedzieć? A, źróbka łazi po stajni, trzeba zamknąć w ogródce, bo kopnie ją w wałach i gotowe nieszczęście. W przeszłym roku przez to samo zmarnowali mi klaczkę. Po jakim to ogierze?
A po młynarzowym.
Zaraz poznałem z maści i z tego łyska na czole. Tęgi źrebak. Ale z Antkiem powinniście zgodę zrobić koniecznie. Przez te gniewy na nic się chłop rozpuścił.
Nie gniewałem się z nim, to i o zgodę prosił go nie będę, powiedział zawzięcie.
Radzę wam jak ksiądz, a zrobicie, co wam sumienie dyktuje. Ale to wam mówię, że z waszej winy człowiek się marnuje. Dzisiaj jeszcze mi mówili, że ciągle w karczmie przesiaduje i wszystkich chłopaków buntuje na starszych, powstaje i podobno coś przeciw dworowi zamierza.
Nic mi o tym nie powiadali.
Jak się parszywa owca do stada w śliźnie, wszystkie zarazi. A z tych zmawiań przeciwko dworowi może wypaść dla całej wsi wielkie nieszczęście.
Ale Boryna nie chciał o tej sprawie mówić, więc ksiądz pogadał o różnych rzeczach, a w końcu rzekł.
Zgodą tylko, moi drodzy, zgodą,
zażył tabaki i nakładał czapkę.
Na zgodzie opiera się świat cały, zgodnie, po dobroci. To i dwór by się ugodził z wami. Mówił, wspominał mi coś o tym dziedzic. Dobry to człowiek i chciałby to załatwić po sąsiedzku.
Wilcze sąsiedztwo, a na takiego najlepszy kół albo żelazo.
Ksiądz się żachnął, popatrzył mu w twarz, ale spotkawszy jego szare, zimne, nieubłagane oczy i zacięte wargi, odwrócił się śpiesznie i zatarł ręce ze zdenerwowania. Nie lubił bowiem sporów.
— Muszę już iść.
— To wam jeszcze powiem, że nie powinniście zbytnią surowością zrażać do siebie kobiety. Młoda jest, pstro w głowie ma, jak każda kobieta, to trzeba z nią mądrze i sprawiedliwie postępować. Trzeba jedno nie widzieć, drugiego nie dosłyszeć, a na trzecie nie zważać, by tym sposobem uchronić się przed niesnaskami. Z tego wychodzą najgorsze rzeczy. Pan Bóg zawsze błogosławi zgodliwym, mówię wam, błogosławię.
Jakiż to diabeł?
Krzyknął zrywając się, bo bociek stojący przy skrzyni nieruchomo kujnął z całej siły w błyszczący but księdza.
Dyć bociek, Witek go jesienią przygarnął, bo ostało ptaszysko. Wykurował, że to miał skrzydło złamane i teraz siedzi w chałupie i myszy łowi, kij kot.
No wiecie, jeszcze nie widziałem oswojonego bociana. Dziwne, dziwne.
Nachylił się do niego, chciał głaskać, ale bociek się nie dał ruszyć. Przekręcił szyję i boczkiem, czająco znów godził w księże buty.
Wiecie, to mi się podoba, że chętnie bym go kupił od was. Sprzedacie?
Cóż bym tam miał sprzedawać? Chłopak go wnet zaniesie na plebanie.
Przyślę po niego walka.
Nie da się on tknąć nikomu, tylko jednego Witka słucha.
Zawołał chłopaka, ksiądz mu dał złotówkę i polecił przynieść o zmroków, skoro wróci z objazdu. Ale Witek uderzył w bek i zaraz po wyjściu księdza zabrał boczka do obory. I tam ryczał prawie do wieczora, że stary musiał go przyciszać rzemieniem, przypominając odniesienie ptaka.
Już ci chłopak usłuchać musiał, ale serce skwierczało mu z żalu i boleści. Nawet rzemieni zbytnio nie czuł,
chodził kiej ogłupiały z zapuchłymi od płaczu oczami, a jak ino mógł, dopadał boczka, ogarniał go ramionami, całował, a żałosnym płaczem się zanosił. O zmierzchu zaś, kiedy ksiądz już ze wsi powrócił, okrył boczka w swoją kapotę, by go ochronić od mrozu i do spółki z Józką, ptak bowiem był ciężki, popłakując drzewnie ponieśli go na plebanie, a łapa pobiegał z nimi i też coś markotno szczekał.
Stary im dłużej rozważał słowa księdza i te jego szczere zapewnienia, tym więcej się rozjaśniał, uspokajał i zwolna niepostrzeżenie zmieniał swoje postępowanie z Jagusią.
Wszystko powracało do dawnego stanu, ale już nie powróciła do chałupy dawna radosna wrzawa, ten spokój wewnętrzny i ta cicha, głęboka dufność. Był jak z tym garnkiem rozbitym, co choć odrutowany i zgoła cały się widział, a gdzieś i kcieknął i przepuszczał wodę w takim miejscu, że i pod światło nie rozpoznał. Taki w chałupie się widziało, bo przez oną zgodę nierozeznanymi szparutkami ciekły przyczajone nieufności. Żale przypłowiały zdziebko, ale żywe jeszcze i zgoła niezabite jeszcze podejrzenia. Stary bowiem mimo najszczerszych usiłowań nie zatracił w sobie nieufności i prawie mimo woli, a dawał ciągłe baczenie na każdy ruch Jagny. Ona zaś ani na to oczy mgnienie nie zapominała mu tych złości i srogich słów. Wrzała wciąż odemstą, nie mogąc uciec spod tych jego przenikliwych, stróżujących oczu. Może i dlatego, że pilnował i nie wierzył jej. Znienawidziła go jeszcze bardziej, a coraz potężniej wydzierała się do Antka. Tak się już umiała zmyślnie urządzać, że co parę dni widywała się z nim pod brogiem. Pomagał im w tym Witek, którym całkiem serce stracił do gospodarza za tego boćka. A przylgnął do Jagny, że to mu i teraz dawała lepsze podwieczorki, więcej omasty, a często gęsto i parę groszy kapnęło od Antka. Ale głównie pomagała im Jagustynka. Ta się umiała wkraść w łaski Jagny i tyle zaufania wzbudziła w Antku, że prosto nie było sposobu widywania się bez jej pomocy. Ona to nosiła wieści między nimi, ona stróżowała przed starym i ochraniała przed niespodziankami. A wszystko to robiła przez czystą złość do całego świata. Mściła się na drugich za własną poniewierkę i krzywdy. Nie cierpiała bowiem Jagny ni Antka, a jeszcze bardziej starego, jak zresztą wszystkich bogaczy ze wsi, że mają wszystko, a jej nie dostaje nawet tego kąta, gdzie by mogła głowę schronić tej łyżki waży. Zarówno jednak nienawidziła biednych i jeszcze bardziej prześmiewała. Prosto diabelska kuma, bo i co gorszego, jak o niej powiadali.
Wezmą się za łby i pozagryzają jak te wściekłe psy, myślała często. Wielce rada ze swojej roboty, że zaś zimą nie było wiela co robić, to łaziła po chałupach z chądzielą, podsłuchiwała, a judziła jednych na drugich, prześmiewując ze wszystkich zarówno, nie śmieli drzwi zamykać przed nią, obawiając się jej ozora, a głównie tego, że pono złe oczy miała. Zazierała i do Antków, ale najczęściej spotykała się z nim, gdy z roboty powracał i wtedy to mu w uszy kładła nowiny od Jagny. Jakoś we dwie niedziele pobytności księdza u Borynów przydybała go koło stawu.
— Wiesz, stary sielnie powstawał na ciebie przed księdzem.
— A cóż to znowu szczekał? — pytał niedbale.
—
że ludzi podmawiasz na dwór, że trzeba by cię oddać strażnikom i jeszcze drugie.
Niech próbuje, niech by mnie wzięli. Takiego bym mu na dach puścił koguta, że kamień na kamieniu by nie ostał, zawołał namiętnie.
Poleciała zaraz z tą nowiną do starego. Myślał długo i powiedział cicho.
Podobne to do niego. Taki zbój, podobne.
I więcej nie rzekł. Nie chciał się z babą zadawać w poufałości, ale skoro Rocho przyszedł wieczorem, zwierzył się przed nim.
Nie wierzcie wszystkiemu, co Jagustynka przynosi. Zła to kobieta. Może to i nieprawda, ale bywały podobne przypadki. Przecież stary Pryczek spalił swojego szwagra, że go skrzywdził przy działach. Siedział za to i w kryminale, ale spalił. To i Jantek może to zrobić. Musiał coś napomknąć o tym, całkiem nie stworzyłaby sobie.
A Rocho, że to dobry był człowiek, wielce się tym strapił i ją namawiać.
Pogódźcie się, odpuśćcie mu co gruntu, przecież i on żyć musi. Ustatkuje się prędzej, a nie będzie już powodów do kłótni i odgrażań.
Nie! Żebym miał zmarnieć, żebym miał z torbami iść, pójdę. A póki żyw, nie da mi tego zagona. Że mnie pobił i sponiewierał jak psa, darowałbym, choć ciężko i trudno, ale jeśli on i co innego zamierza.
Napletli wam, a wy to do serca bierzecie. Juści, nieprawda to jest, juści.
Ale żeby się to mogło stać, a że mnie rozum odchodzi i zimno w kościach przewierca, kiedy pomyślę, że mogłoby się to stać.
Zacisnął pięści i skamieniał ze zgrozy samego przypuszczenia możliwości onej. Nic nie wiedział, nie myślał nigdy o tym, był nawet pewny w głębi Jagusinej niewinności, ale poczuł, że w tej synowskiej nienawiści do niego musi być coś ich więcej niż gniew i żale o grunt, że ta zapamiętałość, którą wtedy uwidział w jego oczach, z innego źródliska bije. Czuł to dobrze i w tej właśnie chwili poczuł sam w trzewiach taką samą nienawiść zimną, mściwą i nieubłaganą, zwrócił się do Rocha i cicho powiedział.
Za ciasno, dla nas obydwóch w Lipcach. Co wam znowu przychodzi do głowy, co? Krzyknął wystraszony.
Niechaj Bóg broni, by mi wlazł kiedy w pazury przy takiej okazji.
Uspokajał go Rocho, tłumaczył, ale nic nie wskurał.
Spali mnie, zobaczycie.
I od tej chwili mało już kiedy zeznał spokoju. O każdym zmierzchu stróżował niepostrzeżenie, czaił się za węgłami, obchodził dom i budynki, zaglądał pod strzechy, a w nocy się często budził, godzinami całymi nasłuchiwał i za najmniejszym trzaskiem zrywał się z łóżka i z psem obiegał wszystkie kąty. Dopatrzył raz pod brogiem jakieś wydeptane na wpół zawiane ślady. Dopatrzył później i przy przełazie i jeszcze lepiej się utwierdził w pewności, że to Antek podchodzi nocami i wypatruje jeno sposobności podpalenia. Co innego nie przychodziło mu jeszcze na myśl. Kupił od mynarza wielce srogiego psa, zrobił mu budę pod szopą, a jątrzył cięgiem, mało jeść dawał, podszczuwał, że nocami pies latał i użerał tak wściekły, a rzucał się na każdego, że niejednego dobrze skaleczył, aż skargi z tego powstały. Ale przy tych ostrożnościach i pilnowaniach stary zmizerniał i tak chudł, że pas do pół biodry opadał. Poczerniał, przygarbił się, nogami za sobą ciągnął i na wiór się zesychał z tych utajonych myślunków i turbacji, że mu ino oczy gorzały jej w chorobie. Że zaś nikogo bliżej nie dopuszczał i zwierzać się, a wyżalić nie miał przed kim, to go i bardziej piekły te ognie i przypalały. Nikt się też nie dorozumiewywał, co mu ta we wątpiach siedzi, a podgryza. Baczył więcej na dobytek, sprawił złego psa, czuwał nocami, rozumieli bez to, że wilki się ano nad podziw rozmnożyły tej zimy i mało której nocy nie podbierały się stadami pod wieś. Nieraz słychać było ich wycia i często też się podkopywały do obór i gdzieniegdzie coś uskubnęły. A przy tym, jak to zawdy pod wiosnę, i o złodziejach chodziły słuchy coraz częstsze. Wzięli podobno chłopu z Dębicy parę klaczy. Wzięli wrótce wieprza, to znowu krowę gdzie indziej i jak kamień we wodę, ni znaku po nich. To i nie jeden w Lipcach w łeb się skrobał, opatrywał zamki i stajni strzegł, że to najlepsze mieli konie na okolice. I tak szedł czas wolno i równo, jako te godziny na zegarze, ani go wyprzedzić, ani wstrzymać. Zima wciąż była sroga, choć zmienna jak rzadko. Bywały takie mrozy, jakich i najstarsi nie pamiętali. To śniegi spadały ogromne, to znowu były całe tygodnie od wilgi, że woda stała po rowach, a gdzieniegdzie i zagony czerniały. To przychodziły takie wiejby, takie kurzawy, że świata nie dojrzał, a po nich zaś bywały dnie spokojne, ciche i tak słońce przygrzewało, że drogi roiły się od dzieci, wywierano drzwi, ludzi ogarniała radość, a starzy się pod ścianami wygrzewali. Zaś w Lipcach szło swoim odwiecznym porządkiem. Komu śmierć była naznaczona, umierał. Komu radość, weselił się, komu bieda, wyrzekał, komu choroba, spowiadał się i czekał końca. I pchało się jakoś z Bożą pomocą z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, by się ino z wiosny doczekać, albo tego, co komu przeznaczone.
Tymczasem zaś co niedziela grzmiała muzyka w karczmie. Hulano, pito, czasem się wadzono, czasem za łby brano, aż ksiądz potem karcił zambony, no i drugie szły sprawy. Odbyło się wesele kłębianki. 3 dni się zabawiali, a tak hucznie, że powiadali, jako kłąb dopożyczał 50 rubli od organisty na to wesele. Sołtys też wyprawił niezgorsze zmówiny córce z płoszką, gdzie znowu chrzciny się odbyły, ale z rzadka. Nie pora jeszcze była, wiele bowiem kobiet spodziewało się dopiero na zwiesnę. Staremu Pryczkowi też się zmarło jakoś w tym czasie. Tydzień ledwie chorzał, a miał chudziaczek dopiero na 64. Cała wieś poszła na pogrzeb, bo dzieci z typy wyprawiali galanta. Gdzie zaś zbierano się wieczorami na obrzęd, tam nachodziło się tyle dziełów i parobków, że robiła się taka zabawa, śmiechy, radości, aż miło, bo to i Mateusz, wyzdrowiawszy całkiem, przewodził młodzi i najbardziej dokazywał. A te pogwary ciągłe, obmowy, kwasy, kłótnie, sąsiedzkie swary, nowinki, wieś się od nich trzęsła. A czasem trafił się dziad, jaki bywały, to opowiadał różności o świecie i tygodniami we wsi siedział. Czasem znów list przyszedł od którego chłopaka z wojska. Co to było czytań, narad, opowiadań, wzdychów, dziełuszy, namatczynych płaczów, że i na całe tygodnie starczyło. A i inne rzeczy. A to Magda poszła na służbę do karczmy, to pies Borynów pogryzł walkowego chłopaka, że procesem się odgrażali, to krowa Jędrzeją udławiła się ziemniakiem, że dożynać ją musiał Jambroży, to Grzela pożyczył 150 rubli od młynarza i dał w zastaw łąkę, to kowal kupił parę koni, że dziwowano się temu wielce i mocno nad tym deliberowano, to dobrodziej chorował przez cały tydzień, aż ksiądz Tymowa przyjeżdżał go zastępować. A to o złodziejach mówiono, o strachach różnych baby pletły, o wilkach też często, bo ponowy dusiły owce we dworze, o gospodarstwie, o świecie, ludziach, a te insze rzeczy ni spamiętać, ni opowiedzieć, któż poredzi. A tak cięgiem coś nowego, że wszystko starczyło i na dnie, i na długie wieczory, że to czasu zimową porą nikomu nie brakowało. Tym samym zabawiali się i u Borynów, jeno z tą odmianą, że stary kamieniem siedział w domu i na żadne zabawy nie chodził. A i kobietom też iść nie pozwalał, że już desperacja brała Jagusię, a Józka całe dnie mamrotała ze złości, bo się jej dziwnie matyjasiło w chałupie siedzieć, tyle bywało całej uciechy, że nie wzbraniał chodzić z kądzielą, a do tych jeno chałup, gdzie się same starsze kobiety zbierały. Więc też przeważnie siedzieli wieczorami w domu. Jednego wieczora, jakoś już pod koniec lutego, zeszło się parę osób i siedzieli po drugiej stronie, bo tam tkała płótno Dominikowa przy lampce, a reszta z powodu tęgiego ziębu kupiła się przed kominem. Jagusia z Nastką przędły, aż wrzeciona warczały, kolacja się dogotowywała, Józka kręciła się po izbie, a stary pykał swajki w komin i coś sobie myślał głęboko, bo prawie się nie odzywał. Przykrzyła się wszystkim ta cichość, bo ino ogień trzaskał, świerszcz skrzypiał z kąta, warsztat hukał od czasu do czasu, a nikt jakoś się nie odzywał, więc Nastka pierwsza zaczęła.
— Pójdziecie to jutro z kądzielą do kłębów? — Zapraszałam Rysia dzisiaj. Rocho obiecali, że jutro tam z książki będą czytać historię o królach. — Poszłabym, ale nie wiem jeszcze — spojrzała pytająco na starego. — To i ja pójdę, tatulu — prosiła Józka.
Nie odpowiedział, bo pies mocno przyszczekiwał na ganku i zaraz wsunął się nieśmiało Jasiek, przewrotnym nazywany z prześmiewiska.
— Zawieraj drzwi, gapo, bo tu nie obora — wrzasnęła Dominikowa.
— Nie bójże się, nie zjedzą cię, czegoż się rozglądasz? — pytała Jagna.
— A bo Bociek musiał się kajś przytaić i jeszcze mnie kujmie
— jąkał się wystraszonymi oczami, wodząc po kątach.
— Oho, Boćka gospodarz wydali dobrodziejowi. Nic już nie zrobi, mruknął Witek. A bo i nie wiem, po co go było trzymać. Jeno ludzi krzywdził. Siadaj, nie mam, ci nakazała Nastka, wskazując miejsce w podle siebie. Hale, kogo to ukrzywdził? Chyba jednych głupich albo psów obcych. Chodził se jak ten dziedzic po stancji, myszy łowił, wszystkim ustępował, a wydali go,
szepnął z wyrzutem chłopak.
Cicho, cicho, obłaskawisz se na wiosnę drugiego, kiedy ci żal za Boćkami. A nie obłaskawie, bo i ten będzie jeszcze mój. Niech się jedno ciepło zrobi, to już umyśliłem taki sposób na niego, że nie wytrzyma na plebanii, a przyleci.
Jasiek koniecznie chciał się dowiedzieć tego sposobu, ale Witek burknął.
Głupi, kury se macaj. Myśli, że co lepszego poradzi. Kto ma rozum, to se swój sposób wynajdzie, a nie będzie brał od drugich.
Skrzyczała go Nastka, biorąc w obronę Jaśka, boć wielce stała o niego. Głupawy on już ci był, wieś się z niego prześmiewała, niezgraba, ale jednak na 10 morgach. To dziewczyna tak sobie rachowała, że Szymek miał tylko 5 morgów i to nie wiadomo, czy mu Dominikowa pozwoli się ożenić. Więc narowiła chłopaka do siebie i szczęgiem łaził za nią, a trzymała w odwodzie na ten przypadek.
Siedział ano teraz przy niej, w oczy poglądał i rozmyślał, co by tu rzec takiego, gdy wszedł wójt, bo się już był ze starym pogodził, a zaraz od proga zawołał. Powiastkę wama przyniosłem, macie się jawić na sądy jutro w południe. Do zjazdu o krowę. Tak tu i stoi, o krowę ze dworem. Rano trzeba wyjechać, bo to powiatu kawał drogi. Witek, idź zaraz do Pietrka i naszykujcie, co potrza, ty pojedziesz na świadka. A Bartek, uwiadomiony? Byłem dzisiaj w kancelarii, dla wszystkich przywiozłem powiestki. Kupą całą pojedziecie, ale dwór winowaty to niech płaci. A bogać tam nie winien, ty lachna krowa. Chodźcie na drugą stronę, mam z wami pogadać, szepnął wójt.
Przeszli i siedzieli tak długo, że tam i kolację Józka podała. Wójt go namawiał już nie po raz pierwszy, by się do nich przyłączył. Z dworem nie zrywał, przewłóczył sprawę, czekał, z kłębami drugimi razem nie szedł i tym podobne. Stary dotychczas się wahał, kalkulował, nie odmawiał. Ale na tę ni na drugą stronę się nie przechylał, bo był się mocno zagniewał, że go to dziedzic wtedy nie wezwał na naradę do młynarza. Wójt zaś, widząc, że nie poradzi, na ostatku już na przynętę powiedział.
Wiecie o tym, jako ja, młynarz i kowal zrobiliśmy ugodę ze dworem, że sami we trzech zwozić będziemy drzewo na tartak, a potem deski do miasta. No już ci, że wiem. Dosyć się przecież napomstowali na was inni, że nikomu zarobić nie pozwalacie. Dużo to oto stoje, co pyskują. Szkoda na to czasu. To wam zaś chcę powiedzieć, cośmy we trzech urodzili, słuchajcie jedno, co powiem.
Stary ino łysnął ślepiami i rozważał, jaki to będzie podstęp.
Uradzili im przypuścić waju do spółki. Woźta tyle, co i my. Sprzężaj macie dobry, parobek się jedno wałkonie, a zarobek pewny, płacą od kubika. Nim się w polu roboty zaczną, jak nic zarobicie ze 100 rubli.
Kiedy zaczynacie zwózkę? Rzekł po długim namyśle.
A choćby od jutra zaczynać. No już na bliższych porębach, drogi też nie zgorsze, to póki sanna siła można nawieść. Mój parobek wyjeżdża we czwartek. Psia skórka, żem to wiedział, jak wypadnie ta moja sprawa o krowę.
Przystańcie jeno do nas, a dobrze wypadnie. Już ja wójt wama mówię.
Stary długo deliberował, spozierając pilnie na wójta. Kredął se cosik na ławie pisał, po łbie skrobał, aż i rzekł.
Dobrze. Woził będę i sprzęgnę się z wami.
Jej tak, zajrzyjcie jutro po sądach do młynarza, a poradzimy jeszcze, muszę już bierzeć, bo mi kowal sanie podkuwa.
Odszedł wielce uradowany, myśląc, iż starego kupił tą zwózką i na swoją stronę przyciągnął.
Już ci... Młynarz mógł się z dworem godzić. Grunty miał nietabelowe i do lasu mu było nic. Wójt też siedział na ziemiach poduchownych. Kowal toż samo, ale nie on, Boryna.
Rachował sobie, że z wózka z wózką, sprawa zaś o las osobno. Nim zgoda z dziedzicem nastanie, albo li do wojny przyjdzie, upłynie dość czasu. A co mu szkodzi tamtych przytwierdzać, głupiego udawać, z nimi trzymać, kij i tak swojego nie daruje przy sposobie, a tymczasem dobrze zarobić te kilkadziesiąt rubli. Konie i tak trza żywić i parobka płacić. Uśmiechał się do siebie, ręce zacierał, a mruczał zadowolony.
Głupie juchy jak te barany. Myślę, że mnie wywiedły w pole kiejciołka, głupie.
Wrócił do kobiet wielce uradowany. Jagusi w izbie nie było.
Gdzież to Jagusia?
Świnią poniosła żarcie, objaśniała Nastka. Pogadywał wesoło, żartował z Jaśkiem, to z Dominikową, a coraz niespokojniej czekał na żonę, bo jakoś długo nie przychodziła. Nic nie dał znać po sobie i wyszedł w podwórze. Chłopaki w stodole na klepisku szykowali sanie na jutrzejszą jazdę, bo trzeba było na płozy włożyć pół koszki i umocować. Obejrzał, pogadał, zajrzał do koni, zajrzał do świń, to do obory, jagny nigdzie nie było. Przystanął pod oknem w cieniu nieco i czekał. Noc była ciemna. Wiatr się zrywał zimny i szumiał. Wielkie, ciężkie chmury gnały po niebie stadami. Śnieg pruszył chwilami. Może w pacierz, albo i dwa, cień jakiś zamajaczył w przejściu od przełazu. Stary się szybko przysunął, przyskoczył i szepnął ze wściekłością. — Gdzieżeś tu była, co? Ale Jagna, choć się wystraszyła zrazu, odrzekła urągliwie. — Obaczcie, łacno za wiatrem traficie! I poszła do chałupy. Nic już o tym w domu nie zaczynała, a gdy się szykowali do spania, powiedział dobrotliwie i całkiem miętko, nie podnosząc oczów na Jagnę.
— Chcesz to jutro bierzyć do kłębów?
— Kiedy nie bronicie, to z Józką pójdziemy.
— Chcesz, to cię nie wstrzymuję. Ale do sądu pojadę, dom zostanie na boskiej opatrzności. Lepiej byś w chałupie ostała.
— A bo to nie wrócicie do zmroku?
— Widzi mi się, że chyba dopiero późno w noc. Na śnieg się ma daleko... Nie pośpieszę. A kiedy się napierasz, idź. Nie wzbraniam.